Wielki festiwal 2 plus 1 gratis. Teraz wszystkie kabanosy Tarczyński, wszystkie napoje energetyczne oraz Pepsi, Pepsi Max, Mirinda i 7up 2 plus 1 gratis. Kup 3 dowolne produkty tej samej kategorii, a najtańszy otrzymasz gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
Misja specjalna w RMF FM. Putin, szpion z KGB.
Prawdę powiedziawszy, to była blada, niepozorna postać. Nie zwracająca na siebie uwagi i do niczego nie aspirująca.
Tak, w filmie pod tytułem Towarzysz Prezydent mówił o Władimirze Putinie Oleg Kaługin, wysoki stopniem oficer KGB.
Inaczej zapamiętał charakter Putina Leonid Połochow, kolega ze studiów, później prokurator.
Ty już jesteś naczelnikiem Wydziału Śledczego, mówił do mnie, a ja nikim, to niesprawiedliwe.
Nikim, czyli funkcjonariuszem kontrwywiadu.
Jaki więc był Putin? Mdły czy ambitny?
A może dobrze się kamuflował?
W końcu jako oficer tajnych służb musiał ukrywać swoją prawdziwą naturę.
Głównym zadaniem Putina było tropienie dysydentów i cudzoziemców, jak podpowiadają dokumenty z tamtej epoki, przede wszystkim z krajów socjalistycznych.
Do takiej roboty angażowano zwykle agentów o przeciętnych zdolnościach.
Kiedy na teczce Putina pojawiła się odpowiednia adnotacja, wpadł w nurt obowiązków niewymagających ani bystrego umysłu, ani błyskawicznego działania.
Była to też bezpieczna służba. Mogły mu tylko grozić dwie rzeczy. Po pierwsze nuda, po drugie rutyna.
Stąd słowa cytowanego już Połochowa.
Gdyby ktoś w młodości powiedział mi, że Putin zajdzie tak wysoko, nie uwierzyłbym.
Tymczasem Putin wykonywał swoje obowiązki rzetelnie i, co najważniejsze, potrafił odnaleźć się w relacjach ze zwierzchnikami.
Jego szef, pułkownik Matwiejew, był zadowolony, że...
Z Władimirem Władimirowiczem nie było żadnych nieporozumień. On zawsze mówił wprost, co robi, a czego w danej chwili wykonać nie może. Jasno objaśniając całość problemu.
Przeciętny pod każdym względem, według znających go ludzi, Putin służył w kontrwywiadzie przez 10 lat.
I te lata odbiło się na jego sposobie odbierania świata.
W biografii Putina napisanej przez Krystynę Kurczap-Redliś znajdujemy niepozorną wzmiankę o kradzieży radia na wydziale KGB, na którym pracował Putin.
Postawili na nogi cały wydział śledczy,
czytamy,
szukając wśród swoich szpiega, który najwidoczniej w tym odbiorniku miał zamontowany podsłuch.
U nich nie ma prostych spraw, tylko zmowy, sprzysiężenia, intrygi.
Ale szpiegiem, mimo wszystko przez małe S, został.
W 1985 roku KGB wysłało go do Nowej Zelandii, na co wskazują zarówno raporty, jak i dokumenty i relacje świadków.
Raporty te jednak ujawniają niewiele informacji, a w oficjalnej historii radzieckich służb nic nie napisano na ten temat.
Do wiedzy ogółu przydarła się tylko wiadomość, że Putin pracował, jak się to mówi, pod przykrywką, jako sprzedawca butów.
Chyba się nie sprawdził, a może szefowie z centrali widzieli go na innym froncie wojny wywiadowczej. Jakby nie było, trafił do Drezna i tam spędził 5 lat.
Zamieszkał w zwyczajnym enerdowskim bloku.
Dostał dwupokojowe mieszkanie na drugim piętrze. Właścicielem tego 12-klatkowego jamnika było wschodnio-niemieckie Ministerstwo Bezpieczeństwa.
Oficjalnie był tłumaczem ambasady lub, według alternatywnej wersji, kierował Towarzystwem Przyjaźni Niemiecko-Radzieckiej.
Nieoficjalnie odpowiadał za kontakty między dwiema zaprzyjaźnionymi firmami, KGB i Stasi.
Putin i jego koledzy zajmowali się głównie zbieraniem wycinków prasowych. W ten sposób przyczyniając się do powstania góry bezużytecznych informacji wytwarzanych przez KGB.
Pisała złośliwie amerykańska dziennikarka rosyjskiego pochodzenia Maria Gessen.
Również ówczesny szef wywiadu Stasi, Wolf, nie zachwycał się pracą Putina. Mówił wprost, że pod względem znaczenia stanowiska Putin był nikim.
Jeszcze więcej opowiadał o Putinie i ogólnie o pracy KGB w Dreźnie jego kolega z pokoju Władimir Gortanow, w NRD znany pod przybranym nazwiskiem Usolcew.
Cała nasza działalność to profanacja pracy wywiadowczej, pozorowany wywiad, zabawa w szpiegów.
Wspominał Gortanow.
Gortanow Usolcew pokusił się o szczerość. Z jego relacji dowiadujemy się, że żaden ambitny oficer KGB nie chciał wylądować w Dreźnie.
Żyliśmy w hermetycznym, zamkniętym świecie, zajmując się ogłupiającą rutyną, bezmyślnymi raportami i niekończącym się studiowaniem akt osobowych.
Tyle miał do powiedzenia Gortanow. Niestety trudno znaleźć potwierdzenie tych słów w oficjalnych dokumentach.
Trzeba przy tym pamiętać, że duża część aktywności Putina w NRD pozostaje nieznana.
Lecz nie dlatego, że tak dobrze się kamuflował, to KGB perfekcyjnie zacierało za sobą ślady.
Jedynym śladem jakiejkolwiek działalności operacyjnej związanej z Putinem jest jego list do Horsta Bohma, szefa drezdeńskiej Stasi.
Czytamy na stronie Politico.
Fakt bezpośredniego zwrócenia się Putina do Bohma wskazuje, jak ważną odgrywał rolę.
Nie umknął jednak historykom fakt, że Drezno było szpiegowską drugą ligą. Nie tu rozgrywały się najważniejsze bitwy wywiadów w czasie zimnej wojny, tylko w Berlinie.
Tymczasem z relacji świadków wynika, że Putin pracował w Dreźnie właśnie dlatego, że było to miejsce drugiej kategorii, z dala od szpiegowskiego centrum.
Nie zaglądali tu ani Francuzi, ani Amerykanie i Niemcy z zachodu, bo w Dreźnie nic się nie działo.
I może właśnie dlatego KGB zamierzało tam przeprowadzić pewną niebezpieczną operację.
Nadano jej kryptonim Łucz Promień, a celem był Erich Honecker, sekretarz generalny z NRD.
Honeckera podejrzewano o zainicjowanie rozmów z Amerykanami i próbę rozpoczęcia procesu zbliżenia z Niemcami zachodnimi.
Ale nie to było najgorsze. Agenci KGB skądś wyciągnęli informację, że Honecker przygotowuje cykl spotkań z dyplomatami ze Stanów Zjednoczonych i kilku krajów europejskich, podczas których omawiane będą perspektywy ewentualnego wystąpienia NRD z Układu Warszawskiego.
Według Moskwy Honecker poszedł za daleko, przekroczył Rubikon. Obawiano się przy tym, że za jego przykładem pójdą inni przywódcy krajów UW.
Z perspektywy Moskwy obie te inicjatywy nieuzgodnione wcześniej z towarzyszami radzieckimi były odebrane jako zdrada.
W takim przypadku należało niebezpieczeństwo usunąć. Postanowiono działać według starożytnej metody streszczonej kiedyś w słowach.
Martwy pies nie kąsa.
Utworzono grupę dywersyjną, której zadaniem było zamordowanie Honeckera. Niektórzy historycy uważają, że na jego miejsce wytypowano znanego nam już szefa z Stasi, Markusa Wolfa.
Wszystkie szczegóły operacji były opracowane. Każdy wiedział, co ma robić. Czekano tylko na zgodę Moskwy.
Ale na początku marca 1985 roku zmarł pierwszy sekretarz KC KPZR, Konstantin Czernienko.
Postanowiono odłożyć operację w oczekiwaniu na powołanie nowego sekretarza.
Wybrano Michaiła Gorbaczowa. Już 20 marca poinformowano go o operacji Promień i poproszono o podjęcie decyzji – zabić czy odpuścić.
10 dni później Gorbaczow powiedział – nie.
Krystyna Kurcza-Bredliś pisze:
to nie odwoływało jedynie decyzję w sprawie zabójstwa Honeckera. Resztę operacji Łucz, infiltrację Stasi, gromadzenie wiedzy o sytuacji politycznej i osiągnięciach naukowych NRD pozostawiając aktualną.
To właśnie wtedy do Drezna przyjechał Putin i z marszu wsiąknął w życie towarzyskie Drezna, czyli szwendał się po barach, chodził na imprezy i spotkania towarzyskie.
Trzeba było podtrzymywać kontakty koleżeńskie, aby zapewnić przepływ informacji.
Inwigilacja Stasi była przecież dla Moskwy najważniejsza.
Zbieranie informacji przez grupę Łucz było zarówno naszym głównym zadaniem, jak i imitacją pracy wywiadowczej. Ta robota nie sprawiała trudności.
Również bez trudu przychodziło Putinowi i jego kolegom z branży zdobywanie informacji technicznych.
Prace naukowe przesyłane na adres różnych NRD-owskich instytucji naukowych z zachodu zatrzymywano na granicy i przesyłano do siedziby KGB.
Tam kopiowano każdą stronę i wysyłano do Moskwy.
Szczególną uwagę zwracano na technologię laserową i komputerową.
Szefowie byli z Putina zadowoleni, o czym ciekawie wspomina Gortanow.
On ma wyjątkowy talent podobania się szefom, zwłaszcza starszym. Ukrywa się pod wypracowaną maską uprzejmości i ugrzecznienia. Robi wrażenie posłusznego, nawet uległego człowieka.
Wykonywał każdy rozkaz i każde zadanie, bo zależało mu na karierze. I z tego też powodu pewne informacje na temat jego pobytu w Dreźnie są mniej znane.
Ani Gortanow-Solcew, ani Wolf i Gessen nie wspomnieli, że Putin angażował się w pomoc frakcji Czerwonej Armii.
A również on sam też nigdy do tego się nie przyznał.
Frakcja Czerwonej Armii, po niemiecku Rote Arme Fraktion, była skrajnie lewicową organizacją terrorystyczną działającą w Niemczech Zachodnich od 1970 roku.
Podobno Putin pośredniczył w przekazywaniu terrorystom broni, dokładnie takich modeli, jakie sobie RAF zażyczył.
I chyba to było główne zadanie Putina w Niemczech Wschodnich.
Wspieranie międzynarodowego terroryzmu było jedną z najważniejszych zadań zlecanych Stasi przez KGB.
Jak mówili niektórzy oficerowie Stasi, po ucieczce na zachód wywiad NRD nie mógł nic zrobić bez pozwolenia Moskwy.
I nie powinno to dziwić.
Przecież służby bezpieczeństwa NRD zawsze były podporządkowane KGB i ściśle wykonywały rozkazy wydawane przez ich radzieckich przełożonych.
Te działania to były serce i dusza radzieckiego wywiadu.
Mówił znany nam już zwierzchnik Putina Oleg Kaługin.
Dlaczego tak było?
To z kolei tłumaczył inny radziecki generał z KGB, Aleksander Sacharowski.
W dzisiejszym świecie, kiedy broń nuklearna sprawiła, że siła militarna stała się przestarzała, terroryzm powinien stać się naszą główną bronią.
Dlatego w strategii KGB i Związku Radzieckiego tak ważne było wspieranie frakcji Czerwonej Armii, tym bardziej, że pod koniec lat 70. zachodnio-niemiecka policja rozbiła niektóre struktury RAF.
Stasi zaczęła zapewniać ludziom z tej grupy bezpieczne schronienie w NRD. Zadbała o fałszywe dokumenty i wyszkolenie terrorystów.
I to wszystko odbywało się na prowincji, z dala od naszpikowanego szpiegami Berlina.
Ale był jeszcze jeden powód wybrania Drezna na spotkania z ludźmi RAF. Jak wiadomo z relacji świadków, szefowie Stasi nie chcieli być łączeni z działaniami terrorystycznymi.
Wolf bardzo uważał, żeby się w to nie angażować. Ostatnią rzeczą, jakiej chciał taki facet jak Wolf, było przyłapanie na gorącym uczynku wspierania organizacji terrorystycznej.
Jak takie spotkania wyglądały?
Najpierw trzeba było dostać się z RFN do NRD.
W tym wypadku najczęściej wybierano pociąg.
Po przekroczeniu granicy po wschodniej stronie ludzie z RAF przesiadali się do samochodu z agentami Stasi, z którymi jechali na spotkanie.
Na miejscu pojawiał się Putin, zwykle w towarzystwie innego oficera KGB.
Nigdy nie dawali nam bezpośrednich instrukcji. Mówili na przykład: słyszeliśmy, że planujesz to i to. Jak chcesz to zrobić? Sugerowali inne cele. Pytali, czego potrzebujemy. Zawsze potrzebowaliśmy broni i gotówki.
Jak dostarczano tę broń za żelazną kurtynę, nie wiadomo, bo KGB zniszczyło wszystkie dowody.
Z relacji, lecz nie z dokumentów formalnych, wynika, że Putin był jednym z agentów odpowiadających za te kontakty.
Miał też zapewne wpływ na wybór celów terrorystycznych z frakcji Czerwonej Armii.
W 1986 roku zginął szef firmy Siemens. 3 lata później zabito prezesa Deutsche Banku.
Koniec tej roboty przyszedł w tym samym 1989 roku jesienią. Upadł mur berliński, granica między obu republikami niemieckimi zniknęła.
Do Drezna protesty dotarły dopiero miesiąc po wydarzeniach berlińskich. Wszyscy pracownicy wywiadu, zarówno cywilni, jak i wojskowi, w tym Putin, zabarykadowali się w siedzibie KGB.
Paliliśmy papiery, dzień i noc.
Opowiadał Putin.
Zniszczyliśmy całą naszą korespondencję, listy kontaktów i sieci naszych agentów. Osobiście spaliłem ogromną ilość materiału. Spaliliśmy tak dużo rzeczy, że pękł piec.
A tłum pod budynkiem rósł.
Zrobiło się niebezpiecznie.
5 grudnia szturmowano budynek Stasi na Bautzenerstrasse. Brama willi KGB w sąsiedniej uliczce była zamknięta. Demonstranci zażądali jej otworzenia.
Opowiadał świadek tamtych wydarzeń.
Z willi wyszedł niewysoki oficer. Podszedł do bramy i kazał nam odejść.
Ten niewysoki oficer to był Putin.
Nikt go nie posłuchał. Ludzie dalej żądali otworzenia bramy, dlatego Putin odwołał się do mocniejszych argumentów.
Moi towarzysze są uzbrojeni. Wydałem rozkaz otworzenia ognia w razie nielegalnego przekroczenia granicy.
Czyli wejścia na teren willi KGB.
Dopiero wówczas tłum zaczął się rozchodzić.
Z Drezna Putin wyjechał pół roku wcześniej niż pierwotnie zakładano. Wrócił do swojego Leningradu i zupełnie przypadkowo trafił na Połochowa. Przypomnijmy, kolegę ze studiów.
Spotkali się na korytarzu merostwa. Przywitali się. Połochow nie omieszkał się pochwalić, że jest deputowanym do Rady Miejskiej.
A ja znów jestem nikim. Wywalili mnie z KGB.
Za co?
Z powodu nieprzydatności.
Co teraz zrobisz?
Nie wiem. Zresztą, co ja potrafię? Może pójdę do polityki?
Komentując po latach to spotkanie z Putinem w rozmowie z dziennikarzem moskiewskiego Komsomolca, Połochow dodał:
Putin uważał zwolnienie z wywiadu za niesprawiedliwość. Jeszcze mnie popamiętają, mówił. Dlatego myślę, że Putin szedł do władzy także po to, by się zemścić.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.